Jazda rowerem, kąpiel w morzu i spacery po lesie. Relaksują, ale mogą nudzić. Dlatego coraz więcej osób wybiera bardziej ekstremalne formy aktywności, na przykład windsurfing, wyścigi, go-kartów czy wspinaczkę. Czy są one bezpieczne i co należy zrobić, żeby uchronić się przed zagrożeniami? O tym w dzisiejszej audycji. Michał Zaremba, zapraszam. Nie miała kasku i spiętych włosów. 17-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. O koszmarnym wypadku na torze gokartowym w Augustowie mówiły niedawno media w całym kraju. Włosy dziewczyny wkręciły się w silnik pojazdu. A jak o bezpieczeństwo dba się w naszym województwie? Bez kasku nie ma jazdy, zapewnia obsługa jednego z torów przy centrum handlowym w Toruniu.
Emil Gawroński, obsługa toru. Muszę poprawić pasy, pokaż, ciaśnimy ewentualnie. Po prawej mamy gaz, po lewej hamulec. Gdy coś wydarzy się na torze, wpadniecie w opony lub też gokart wam zgasi. Nie podnosimy rękę.
Jesteście gotowi, chłopacy?
Tak.
No to jedziemy.
Radosław Piątkowski, jestem menadżerem toru kartingowego. Klient jest upominany o to, aby wszystkie luźne elementy garderoby, przede wszystkim długie też włosy, żeby odpowiednio zabezpieczył. Wybiera odpowiednio dobrany kask. Duży nacisk kładziemy na zachowanie klientów na torze, czyli to, co wolno, a czego nie wolno. Nie wolno kategorycznie wysiadać z gokarta, jeździć pod prąd, celowo uderzać w innych. Gokarty są wyposażone w czteropunktowe pasy bezpieczeństwa. Mamy też zagłówki, przeciwdziałają uszkodzeniom kręgosłupa.
Jadę po raz drugi. Zapewnia mi bezpieczeństwo kask, ochraniaczy dookoła kółek, całego karta.
Zwracam uwagę, żeby tak jakby nie wpaść opony z ogromną siłą. Bez kasku to ja sobie na takim gokardzie, który do dosyć dużych prędkości się rozwija, to nie wyobrażam sobie jazdy. Pewnie fajnie by było sobie tak pojeździć, bo byłby ten wiatr we włosach, ale ze względu na bezpieczeństwo to nie.
Z tego co mi wiadomo, nie ma żadnych organów, które kontrolują bezpieczeństwo na torach kartingowych. Dbanie o poziom bezpieczeństwa na danym obiekcie zależy tutaj od właściciela danego obiektu. Jeżeli okazuje się, że ktoś jeździ zbyt agresywnie, stwarza zagrożenie dla innych uczestników, nasz pracownik odpowiednio interweniuje i wszystko po to, aby wyścigi odbywały się bezpiecznie.
Mamy takie coś na to, że jak system ostrzeżeń, panowie jedziecie ostrożnie, nie uderzamy się jakoś mocno, ponieważ no wiadomo, że w opony jak wpadniecie, wtedy jest moja interwencja, ale też żeby wam się nie stała krzywda, tak? To jest najważniejsze, co ma się tutaj wydarzyć na torze, żebyście bezpiecznie dojechali całe 10 minut.
Jest ryzyko, że gokart przewróci się, jeżeli ktoś za szybko pojedzie. Jeżeli nie dostosuje się do tych podstawowych zasad bezpieczeństwa?
Gokart jest tak technicznie skonstruowany, że nie ma możliwości, aby on się wywrócił na bok, bądź też tak jakby dachował. Z tego też względu, że środek ciężkości jest położony bardzo nisko i gokart po prostu, nawet jeśli wjedziemy pełną prędkością w zakręt, uślizgnie się, natomiast nie ma możliwości, żeby się wywrócił na bok.
Instruktorzy przekonują, że każdy może spróbować swoich sił w sportach wodnych. Idealnym miejscem do nauki jest Półwysep Helski. Rok temu odwiedziłem chałupy.
Lekko odpadnij. O. Dobra, startujemy.
Pierwsze kroki w drodze do uprawiania windsurfingu to?
Andrzej Samoszuk, to zainteresowanie i ochota spróbowania. Zaczynamy od podstaw, można powiedzieć, próbujemy z dziećmi już 4-5-letnimi. Górnej granicy nie ma. Każdy, kto tylko przejawia chociaż troszeczkę ochoty nauki na desce, na pewno coś dla siebie tutaj odnajdzie i skorzysta. Półwysep Helski, Zatoka Pucka jest, można powiedzieć, ewenementem na skalę światową. Olbrzymi obszar wody z bardzo płytką wodą. 1 metr kwadratowy są to najmniejsze żagle właśnie dla takich najmłodszych adeptów sportu. Do praktycznie 12-13 metrów kwadratowych to już są takie profesjonalne, duże powierzchnie, więc nawet najmniejszy podmuch wiatru spowoduje to, że już na tej desce będziemy pływali. To, co można powiedzieć, jest solą windsurfingu, czyli pływanie ślizgowe, o którym tutaj wszyscy opowiadają, no to już wtedy potrzeba wiatru troszeczkę silniejszego. Mówi się, że 4 w skali Beauforta to jest taki graniczny dolny wiatr, na którym możemy już osiągnąć właśnie to, co jest najlepsze, czyli ten upragniony ślizg.
Też jest węższa, mniej wyporna deska od tej, na której stawiamy pierwsze kroki.
Tak samo jak z żaglami, tak samo jest z deskami. Deska do nauki jest deską dużą, bardzo wyporną, stabilną przede wszystkim, bo o to właśnie chodzi, żeby ktoś, kto zaczyna naukę na desce, czuł się na niej w miarę pewnie i stabilnie. Im będzie deska węższa, tym będzie mniej stabilna, ale na pewno będzie szybsza.
Ważne też jest czytanie wiatru, które często jest zmienne.
Jestem instruktorem już z 18-letnim stażem i wiatr, czytanie wiatru to jest największa zmora każdego deskarza, ale prędzej czy później każdy się z nim oswoi, przysłowiowo zacznie czytać. No niestety windsurfing jest bardzo fajną dyscypliną, ale również taką, która szybko weryfikuje. Mamy do czynienia z dwoma żywiołami tutaj, wiatr i woda. Nie można się ich bać, ale też trzeba czuć respekt.
Kitesurfing, deska na wodzie, latawiec w dłoniach, no i dużo zabawy.
Paweł Buczyk to przede wszystkim dobra zabawa na wodzie, ale też nowa dyscyplina, która pojawiła się kilka lat temu i stała się niezwykle popularna.
Ładnie to wygląda, ale wiadomo, że początki nie są łatwe.
Być może nie są łatwe, ale tak naprawdę bardzo szybkie, ponieważ jest to dyscyplina, która jest tak naprawdę bardzo prosta i zdecydowanie bardzo szybko można się jej nauczyć. Ponieważ jest to tylko i wyłącznie latawiec i deska. Naprawdę bardzo prosta dyscyplina, zdecydowanie prostsza niż większość sportów wiatrowych typu windsurfing. Bardzo szybko można osiągnąć bardzo fajny level, wysoki poziom, dyscyplina, z której czerpie się niezwykle dużo przyjemności.
Jakie są początki, jak osoba się do Was zgłasza, chce się nauczyć?
Jest krótka teoria, poznanie efektów wiatrowych, kilka rzeczy teoretycznych, mały latawiec i wchodzimy szybciutko do wody tak naprawdę, bo ta praca z latawcem jest najważniejsza. Później dochodzi deska i uczymy się pływać i bezpiecznie korzystać z tej dyscypliny.
Mówimy o pływaniu, ale to też możliwość robienia wspaniałych ewolucji, podskoki.
Posiadamy latawiec i deskę, na której pływamy, ale dzięki latawcowi możemy unosić się w górę. Te skoki są naprawdę dość wysokie. Każdy tak naprawdę może wykonywać takie ewolucje w powietrzu.
W rękach czujemy moc, ale też czujemy, że musimy nad tym panować.
Tak, oczywiście, ale ten latawiec dobieramy sobie do warunków panujących na wodzie, a więc jeśli jest duży wiatr, dobieramy mniejszy żagiel, jeśli jest słabszy wiatr, dobieramy większy żagiel. I tak naprawdę ta moc latawca, możemy na nim zapanować. Wręcz przeciwnie, wiatr pomaga nam w takim kursie i tak naprawdę ten silny wiatr powoduje to, że dużo łatwiej nam operować też takim latawcem, ponieważ no tak jak w sportach wiatrowych, ten wiatr jest potrzebny, aby swobodnie uprawiać ten sport. Linki przy latawcu są różnej długości, w okolicach 24 metrów, natomiast wielkość latawca od 3 metrowych, posięgających kilkanaście metrów kwadratowych powierzchni.
Przed chwilą słyszeliśmy krótką relację z chałup, ale dobre warunki do uprawiania sportów wodnych są również w naszym województwie.
Michał Przybytek, Dobrzyński Klub Żeglarski, jestem trenerem. Tak, dokładnie, zgadza się. W naszej okolicy mamy dostępny Zalew Włocławski, ogromny akwen, na którym można uprawiać różnorakie sporty wodne. Wszystkich zachęcam do tego, aby mogli wspólnie z nami uprawiać tą piękną dyscyplinę, jaką jest między innymi windsurfing, kitesurfing.
Tylko ważny jest zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo, nie tylko swoje, ale też innych użytkowników, bo można sobie zrobić krzywdę osobom, które pływają.
Dokładnie. Najważniejszy jest przede wszystkim zdrowy rozsądek. Jeżeli ktoś zaczyna współpracę z windsurfingiem, z kitesurfingiem, to nie powinien zapominać na pewno o kamizelce asekuracyjnej. To jest niezbędny element w fazie początkowej do tego, aby można bezpiecznie uprawiać windsurfing. Trzeba na pewno wziąć pod uwagę pogodę, jaka jest, jakie mamy warunki na zalewie, na akwenie, na jakim będziemy się ścigać. Trzeba również wziąć pod uwagę innych użytkowników, jeżeli chodzi o kitesurfing. Jest to tutaj niebezpieczeństwo, że te linki, te latawce u góry mogą się splątać i można sobie zrobić naprawdę dużą krzywdę. I myślę, że to są takie podstawowe elementy, na które trzeba zwracać uwagę, jeżeli chcemy bezpiecznie uprawiać sport.
U kitesurferów też chyba kask jest ważny, bo te osoby mogą wznieść się w powietrze. Windsurfing, tutaj nie ma takich ewolucji, przynajmniej w tej fazie początkującej. Też dobrze pamiętać o takim zabezpieczeniu.
Tak, kaski są również niezbędnym elementem, który kitesurferzy posiadają w początkowych fazach. Latawiec, jeżeli w początkowych fazach dobrze go nie opanujemy, może nam naprawdę narobić dużej krzywdy. Posiadają one bardzo, bardzo dużą moc, która po prostu potrafi wyrwać zawodnika z wody i przelecieć kilkanaście metrów dalej.
Są osoby, które być może od początku chcą kupić własny sprzęt i spróbować? Czy może najpierw warto nauczyć się tego, żeby ten poziom był na tyle przyzwoity, żeby właśnie tego zagrożenia nie było?
Tak, myślę, że na początku lepiej było korzystać z rad jakiegoś instruktora, może w późniejszej fazie trenera. To są ludzie, którzy mają duże doświadczenie, pływali już na różnych warunkach, na różnym sprzęcie, w różnych okolicznościach, więc myślę, że ich cenne rady w późniejszym okresie na pewno pomogą.
Spotykamy osoby, które uważają, że potrafią już wiele, a życie pokazuje, że może to skończyć się wypadkiem, złamaną ręką, nogą. Te sporty są urazowe, jeżeli się nie uważa, ale też jeżeli zawieje wiatr silniej, bo przecież to jest żywioł. Więc taka pokora do tego sportu jest bardzo ważna.
Tak, to prawda. Trzeba pamiętać o tym wszystkim, że na wodzie różne warunki mogą się zdarzyć, prawda? Może przyjść mocniejszy wiatr, jeżeli ktoś nie ma zbyt dużych umiejętności, to po prostu może nie opanować tego sprzętu, może nie wrócić na brzeg. Więc trzeba mieć tą pokorę, trzeba może na początku zacząć z kimś pływać w dwójkę, żeby ktoś miał nas na oku, ale myślę, że trzeba z głową i z rozsądkiem pochodzić do tego sportu.
Nie wychodzimy z wody. Wake Park w bydgoskim Myślęcinku odwiedziła Kamila Zroślak.
I zawodnik jest z powrotem.
Tak, dokładnie. Miłosz Marchlewicz, Wake Park Bydgoszcz.
Tutaj zawodnik albo osoba, która pływa, będzie się uczyć, wpina się w deskę i w zależności od poziomu umiejętności albo startuje z pomostu, może wystartować z luźnej lub napiętej liny, albo startuje sobie z wody, jeżeli się uczy. Można zatrzymać, można zwolnić, zwiększyć prędkość w zależności od umiejętności osoby, która jest na wodzie.
Maciej Śmiglewski, Wake Park Bydgoszcz. Wakeboarding zalicza się do sportów ekstremalnych, natomiast można śmiało powiedzieć, że w porównaniu z innymi sportami, czy to na śniegu, czy to na ziemi, jest dużo mniej urazowy ze względu na to, że powierzchnia, na którą spadamy, jest miękka. Sport polega na tym, że pływa się na desce, która jest bardzo podobna do skrzyżowania deski snowboard, surfingowej i jest się ciągniętym za drążek na wyciągu.
Półtora roku temu spróbowałem pierwszy raz na innym wyciągu, nie tutaj w Bydgoszczy i postanowiłem tutaj kontynuować. Dla przyjemności, żeby wyjść z wody i mieć uśmiech na twarzy, chyba głównie o to chodzi.
W zależności od pogody jest to sport przede wszystkim sezonowy. Zaczynamy pływać pod koniec kwietnia, kończymy na początku października, czyli wtedy, kiedy jest ładna pogoda, zawsze mamy więcej osób, wtedy, kiedy jest gorsza pogoda, tych osób jest mniej. Należy powiedzieć, że pływają dzieci właściwie od 7-8 lat, aż po osoby w zaawansowanym wieku pod 70. Myślę, że odsetek pewnie będzie większy mężczyzn uprawiających ten sport, no to tak jak w każdym innym sporcie ekstremalnym. Przypuszczam, że ta proporcja to jest gdzieś około 70-30. Więcej dziewczynek, powiedzmy, niż starszych kobiet.
Nazywam się Dominika Jankiewicz. Uprawiam różne sporty, a to tak mi się spodobało.
Nie boisz się, że gdzieś się wywrócisz, gdzieś potkniesz o chociażby te przeszkody?
Nie, to tylko woda, to nie boli.
A twoje jakieś wyposażenie, co masz, możesz mi pokazać?
Kask, piankę i to wszystko właściwie.
A co pani na to? Nie boi się o bezpieczeństwo córki?
Mam zaufanie tutaj do operatorów, obsługi. Ona lubi bardzo od ubiegłego roku. Pokochała. Jedyne co, to jak troszkę jest za długo, to są odciski na dłoniach.
No to co, ubieramy się i do dzieła?
Tak.
Teraz zbierzemy sprzęt na pomost, czyli deska z butami, kask i vest, kamizelka. Podstawowy zestaw.
Te buty już są przypięte.
Tak, buty są przymocowane do deski. Mamy różne rodzaje butów z zamkniętymi palcami albo z otwartymi. Większość butów ma takie wiązania, że po prostu wystarczy zacisnąć sznurek i to wystarczy. Są też jeszcze buty tak zwane systemy, czyli wkładane podobnie jak buty snowboardowe.
Ja sprawdzę śruby, wszystko, nie ma szans, żeby to odpadło?
Nie, raczej staramy się sprawdzać przed każdym pływaniem, czy śruby są dokręcane, są raczej z insertami, także nie ma problemu z wypadaniem.
Wszystkie elementy ubioru, łącznie z deską, są wyporne, czyli tak naprawdę one dają po pierwsze bezpieczeństwo, że nie topimy się w nich, a po drugie vest czy kamizelka ochronna chroni też również przed uderzeniami w wodę. I kask. Kask też jest wymagany, dlatego że czasem bywają uderzenia mocne głową, a ten kask na pewno pomaga w amortyzacji.
Może jakiegoś specjalnego przygotowania to nie wymaga, na pewno wystarczy się rozgrzać, żeby nie było jakiejś kontuzji. No, tak jak po siłowni, wiadomo, są zakwasy, a jeżeli się to robi już potem kilka razy, to tych zakwasów nie ma. Upadki do wody raczej są przyjemne, nawet na wake'u. Wiadomo, że są tak zwane wciny, czy jakieś upadki tam podczas akrobacji, przy których można sobie coś zrobić, ale raczej samo pływanie rekreacyjne to nie boli na pewno.
Zdarzają się jakieś kontuzje mimo wszystko?
Zdarzają się, ale raczej na takim poziomie, że już ktoś pływa, chce wykonywać jakieś akrobacje, sztuczki i wtedy rzeczywiście zdarzają się. Głównie są to jakieś zerwania wiązadeł, uderzenia, ale bez złamań przeważnie się obchodzi. Ja nie miałem żadnej kontuzji.
Takie upadki to jest, można sobie wyobrazić, że po prostu człowiek się przewraca na wodzie i nie jest w stanie kontrolować tego upadku rękami, tylko po prostu wpada do wody. Natomiast zaręczam, że każdy, który rozpoczyna pływanie, wpada do wody w ten sposób. Jeszcze nikt nie narzekał specjalnie, że te uderzenia były zbyt mocne. Na pewno te uderzenia mogą być mocniejsze przy akrobacjach, przy ewolucjach wykonywanych przez zawodników lub przez takich, którzy już są dużo bardziej zaawansowani. Takie osoby nabierają większej prędkości i mogą te uderzenia być mocniejsze. Natomiast tak w sportach ekstremalnych jest to kalkulowane w ten sport, a na pewno te upadki mniej bolą w stosunku do innych płaszczyzn, do innych materii, na które wpadamy. To są przeszkody, my mamy faktycznie bardzo profesjonalne przeszkody, takie jakie najlepsze można mieć w Polsce. Mamy taką wyskocznię, z której się skacze i mamy też taką, po której się ślizga i robi różne ewolucje. Jedni to nazywają przeszkodami, które mogą im czymś utrudnić, natomiast my to nazywamy raczej rzeczą, bez której sobie nie wyobrażamy wake parku, z której czerpiemy fajną zabawę i fajnie się z nich skacze. To idealny wyciąg do nauki, jak i do próbowania czegoś nowego. Przed pierwszym płynięciem przejdzie się instruktaż, jak należy płynąć. Uważamy, że powinny pływać osoby, które przede wszystkim nie boją się wody, a po drugie potrafią pływać. Wiadomo, że wszystko jest wyporne i nawet ktoś, kto nie potrafi pływać, utrzyma się na wodzie. Natomiast no, należy być obytym z wodą i się jej nie bać. Musimy mieć łódkę, którą mamy i musimy mieć kapoki wypornościowe i mamy też apteczkę na miejscu, mamy taką bojkę do ratowania. Na szczęście jeszcze ani razu nie musieliśmy z tego skorzystać od 2012 roku. Jeszcze nic się tutaj nie wydarzyło takiego, co by mogło wzbudzać niepokój. Ten sport jest dla każdego. Ludzie są zależni trochę od adrenaliny, którzy już spróbowali tego i chcą coraz więcej i więcej. Wiadomo, że należy mierzyć siły na zamiary i należy próbować rzeczy, których nie jesteśmy do końca pewni. Natomiast ten dreszczyk emocji, prędkość, skok nad wodą, pewna ewolucja, no to daje tą adrenalinę, której człowiek potrzebuje na co dzień. Odprężenie od codziennych spraw, zapomnienie. Jest to stosunkowo nowy sport w Polsce. Dużo tych wyciągów powstaje i prawdopodobnie coraz więcej będzie ich u nas w kraju.
Prądki to miejsce dla ekstremalnych. Adrenaliny pod Bydgoszczą szukał również Andrzej Krystek.
Dobra, nogi, podciągnij nogi jak najwyżej siebie. O, i stań na tym. Okej, okay, opisie.
Gotowy? Lecimy. I chlupnął.
To był skok.
To był skok z bloba do wody.
Czyli... skacząc?
Skacząc na poduszkę, wybija osobę, która siedzi na końcu na skraju i wpada do wody z wysokości.
Powinno się uwiecznić.
Jak tam było?
Bardzo fajnie, polecam dla każdego. Bomba.
Emocje?
Jak na grzybach.
Kolejny zawodnik?
Musi się rozpędzić nasz zawodnik. Skoczyć, o właśnie, należąco. I w tej pozycji na poduszkę, tak, i w tej pozycji na tak zwaną żabę przesuwa się do przodu poduszki, wyleci w powietrze. No i teraz sam skok, zaraz będzie okrzyk pewnie. Uwaga! A salto!
I poleciał do wody.
Poleciał do wody, było słychać chlup.
Jak? Pierwszy skok?
Pierwszy skok, mówię, nie zdążyłem jeszcze przemyśleć tego, a już leciałem, także świetnie, teraz może spróbuję coś do tego dodać.
Spróbujemy.
Teraz jesteś mokry, musisz uważać.
Uwaga! Bardzo ładny skok. To jest jakby trampolina na wodzie. Poduszka taka.
Pneumatyczna, można powiedzieć.
Na pewno ciekawe przeżycie. Trochę adrenaliny, ale to myślę, że raczej przy pierwszym skoku. Drugi skok to już prawie rutyna. Pierwsze jakieś próby salta. Może nie do końca udane, ale na pewno polecam wszystkim. Można się wypróbować.
Jakich wrażeń jeszcze można doznać?
Co jeszcze mamy ciekawego? Ludzka proca. Nurkowanie.
Nurkowanie jest intro w basenie. Jest cały osprzęt profesjonalny, także nurek czuwa nad bezpieczeństwem w basenie, a jeżeli ktoś się zdecyduje, może później zanurkować w zbiorniku i spróbować swoich sił.
Główną naszą atrakcją jest tunel aerodynamiczny, jeden z trzech w tej chwili w Polsce, więc można spróbować skydivingu, podstaw, nauczyć się polatać, tak, jest to symulator skoku spadochronowego.
Tego mogą doznać mieszkańcy Bydgoszczy i okolic w miejscowości
Prądki, 12 km na południe od centrum Bydgoszczy.
Zielonka, Ciele, Prądki.
Tak.
A ośrodek prowadzą tutaj pan Piotr Makowski.
I Dariusz Makowski. Max.
I pan Dariusz Makowski. Od dawna już funkcjonuje się?
Ośrodek od 3 sezonów, od momentu postawienia tunelu. Wcześniej mieliśmy łowisko wędkarskie dla wędkarzy udostępnione.
W tym stawie?
Tak.
To może tak się troszeczkę na wyrost nazywać, że są to ekstremalne sporty. My po prostu pobudzamy adrenalinę w żyłach. Tu mogą z tego korzystać dzieci od 4 roku życia tak naprawdę, jeżeli chodzi o tunel aerodynamiczny, co mogłoby się wydawać niemożliwe, a jednak mamy 6-latka, który bardzo ładnie lata już sam. Jest synem spadochroniarza i po prostu poczuł...
To ma we krwi.
Tak, poczuł jak to działa. My uświetniamy resztę naszego terenu innymi atrakcjami, takim jak blob. To, co przed chwilą właśnie tutaj mogliśmy usłyszeć, zobaczyć jak to działa, czyli poduszka pneumatyczna do wody, ludzka proca, paintball, mamy możliwość pływania kajakami, water gladiator, czyli pojedynki na wodzie, nurkowanie, także cały czas próbujemy coś fajnego wymyślić, dorzucić i uświetnić ten nasz teren takimi atrakcjami, które pobudzają adrenalinę w żyłach. No i
no, mrożą krew w żyłach.
Dokładnie.
Ale również czy też wzbudzają niepokój, na przykład obawy?
Oglądających. Często myślą, że to jest przerażające, ale zazwyczaj dają się namówić na taką atrakcję i wtedy sami jak skorzystają z tej atrakcji, wiedzą jak to działa, mogą wtedy śmiało powiedzieć, że jest to bezpieczne dla każdego. Zawsze staramy się wszystko wytłumaczyć w jak najbardziej przystępny sposób, tak żeby ta osoba czuła się bezpieczna. To jest najważniejsze.
A co cieszy się największym zainteresowaniem? Z czego najchętniej klienci korzystają tutaj?
Takim najczęściej to jest tunel aerodynamiczny. W tej chwili spadochroniarstwo zaliczane jest do sportów elitarnych. My idziemy w kierunku udostępnienia już szerzej tego latania.
Tak, aby każdy mógł poczuć się jak ta osoba elitarna, która gdzieś tam skacze z 4 kilometrów. Tunel jest dostępny, tak jak mówiłem, dla dzieci od 4 roku życia. Górnej granicy praktycznie nie ma, ale wiadomo, że no ze zdrowiem różnie bywa. Tutaj w tunelu jest wymuszona sylwetka, kręgosłup troszeczkę jest obciążony, dlatego latamy w sesjach po 2 minuty. W Kujawsko-Pomorskim jedyny. Mamy w tej chwili obiekty w Warszawie, w Leśnie i we Wrocławiu. Każdy kiedyś strzelał chyba z procy, tutaj strzelamy człowiekiem. Więc osoba jest wpięta w uprząż, nie leci do wody, jest cały czas wpięta w tą uprząż i pierwszy strzał jest porównywalny do przyspieszenia bojowego myśliwca. Także ten pierwszy strzał jest naprawdę ekstremalny.
Wciska fotel.
Dosłownie, wciska fotel. Lecimy bardzo szybko i po chwili wyłapują nas gumy bungee i wracamy. I później zostaje taka bardzo duża bujawka. Ten pierwszy strzał często jest porównywany w świecie osób, które skaczą ze samolotu do swobodnego spadania, bo tu nie ma żadnych wirników, tak jak u nas w tunelu, nic nie hałasuje i słychać po prostu szum powietrza, gdy się przyspiesza. To jest porównywalne do takiego skoku z samolotu.
Świst.
Tak, świst, dokładnie świst.
Dla rodziców najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci, ale to wszystko jest zabezpieczone?
W tunelu zawsze jest instruktor i zawsze czuwa nad osobą, która lata. Jeżeli chodzi o atrakcje wodne, zawsze jest osoba, która pilnuje, aby nic się nie stało. Skaczemy zawsze do wody w kamizelkach.
Kapok uratuje.
Kapok lub osoba w pobliżu w wodzie. Ale no tu nie ma czego ratować. Wypadków nie ma, jeżeli chodzi o wodę. Nie są to loty z tej poduszki na 12 czy 15 metrów, tylko na około 4-5, więc to wszystko jest bezpieczne. 2 lipca odbyły się pierwsze mistrzostwa w skoku z bloba o Puchar Kujaw i Pomorza. Bardzo fajnie to wypaliło. No jest chęć na to, aby mistrzostwa powtórzyć, zrobić drugą edycję pod koniec wakacji. 20 sierpnia mamy zamiar uruchomić drugi raz poduszkę i zrobić taki konkurs. Są osoby, które oceniają sam lot do wody.
Bo to trzeba do wody wpadać stylowo.
Tak.
Najlepiej ze śrubą lub też saltem.
Dokładnie tak. Mamy zamiar zrobić teraz 30 lipca jeszcze imprezę siatkówka plażowa plus grill party. Przysmaki będzie fundowała m.in. masarnia Zawistowski z okolicy. Staramy się, żeby cały czas coś się fajnego działo u nas.
Teraz przenosimy się do Rulewa w gminie Warlubie, gdzie również był nasz reporter. Marcin Doliński odwiedził jeden z największych parków linowych w województwie.
Jednym ze sportów ekstremalnych, tak można powiedzieć, bo na wysokości jesteśmy w lesie, w parku. Jest to jakiś sport, gdzie można odczuć tą adrenalinę, o czym trzeba pamiętać przyjeżdżając do Was. Pierwsze, najważniejsze zasady bezpieczeństwa.
Instruktor park linowy Hansa Połac w Rulewie, Michał Urmanin. Na pewno strój odpowiedni, to jest bardzo ważne. Trzeba mieć jakieś obuwie sportowe, trzeba się przygotować na to, żeby mieć jakiś dłuższy sweter, coś takiego, żeby po prostu uprząż nie obcierała skóry, bo to w sumie są jedyne kontuzje, jakie mogą się zdarzyć tak naprawdę. Tutaj nic nie grozi, mamy wszędzie ze sobą asekurację.
Najważniejszą chyba rzeczą w tego typu sportach to jest kask, ochrona głowy.
Tak, kaski, wszystko, cały sprzęt, który jest potrzebny do korzystania z tego typu atrakcji, mamy u nas dostępny, także z tym nie ma problemu. Czasami się przydaje kask, to na pewno.
No właśnie, ale na pewno na te atrakcje linowe nie wpuszczacie nikogo bez kasku, obojętnie, czy to jest osoba dorosła, czy dziecko.
Dokładnie tak, bez kasku niestety wejść nie można, niektórym to przeszkadza, no aczkolwiek to są względy bezpieczeństwa, kask musi być jak najbardziej.
Których nie można, rozumiem, złamać i to jest rzecz najważniejsza chyba w tego typu turystyce.
Tylko tutaj jednak wchodzi w grę jeszcze wysokość, no i musi być.
No właśnie, na jakiej wysokości można zjeżdżać, chodzić?
Ogólnie mamy kilka tras o różnych poziomach trudności. Chodzi o trasy dla mniejszych osób. To mamy taką 2-3 metrową trasę na 2-3 metrach wysokości, trasa żółta. Coś wyżej to trasa niebieska. 7-8 metrów wysokości. Mamy jeszcze wyższą trasę, trasę czerwoną, gdzie jest 14 metrów, no i ona jest dwa razy dłuższa od tych wcześniejszych.
Stoimy tutaj nad takim małym jeziorkiem i nad tym jeziorkiem jest lina o długości ponad 100 metrów i to jest chyba taka jedna z najtrudniejszych i najbardziej ekstremalnych atrakcji, bo zjeżdża się po tej linie na drugi brzeg tego jeziorka.
Na początek przy tym zjeździe trzeba wejść na 16 metrów do góry po dość wąskiej drabince, no jest to jakieś wyzwanie na pewno. Po tym zjeżdżamy z tych 16 metrów na platformę położoną na 2-3 metrach wysokości. Także jest duży skok wysokości.
Pan przyjechał z dziećmi?
Z wnukami.
Będzie na pewno adrenalina.
Ja sądzę, że tak. I u dzieci, i u mnie.
Zasady bezpieczeństwa są, czyli jest kask, są te uprzęże.
Tak.
Nie ma chyba się czego bać.
No raczej nie, ale troszeczkę strach jest.
Zawsze trzeba jednak uważać.
Tak jest, czy sobie poradzi.
Jak się czujesz w tym stroju?
Dobrze.
Nie boisz się?
Nie.
Bo ekstremalną przygodę chyba przeżyjesz za chwilę.
Nie przeżyję. Byłem już tu i się nie boję.
No właśnie, jak to się jeździ? Powiedz, jak to jest, jak się jest tam bardzo, bardzo wysoko?
Jak się jest wysoko, to najpierw się stresuje, a później jak się już idzie, to nie ma się czego bać.
Chronicie kask i co to, jak to się nazywa?
Uprzęż.
Wszystko jest pozapinane, tak?
No wnuczka drugi raz startuje.
Jest bardzo wysoko, no około 10 metrów.
Na tej najniższej, żółtej, a dzisiaj zdecydowała się na tej niebieskiej. Zobaczymy, co będzie. W razie czego mówiłem, że to się linę odcina, dziecko spada, nie musi dalej iść.
Ale ma tak, ma kask, ma te uprzęże i nawet jak się poślizgnie, no to...
To jest bardzo bezpieczne, jest zapewnione bezpieczeństwo, jest przypięta dwukrotnie, więc nie ma żadnego problemu.
Mówiliśmy o tym aspekcie bezpieczeństwa, mówiliśmy o kasku, mówiliśmy o odpowiednim ubiorze. Powiedzmy teraz o samej asekuracji. Jak to wygląda już tam u góry?
Mamy lążę. Nasze lążę są mechaniczne, także połączone linką stalową. Nie jesteśmy w stanie otworzyć dwóch karabinków naraz. Wpuszczamy na trasę. Na początek oczywiście jest trasa szkoleniowa, gdzie tłumaczymy, jak co działa, co można robić, czego nie można robić.
Zapinamy taką osobę. Zapinamy taką osobę i nawet podczas upadku ona będzie sobie wisiała na linie. Nic jej się nie stanie.
Dokładnie. Mamy pełną uprząż. Wpinamy się karabinkami na pierwszej platformie i do końca trasy nie jesteśmy w stanie się z tego sprzętu wypiąć. Także na pewno jesteśmy bezpieczni, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, no bo jednak to jest bardzo ważne. Jeśli dziecko ma możliwość wypięcia się, no to w stresie może to zrobić, a u nas czegoś takiego nie ma. Nie ma takiej możliwości, także jest to na pewno bardzo bezpieczne. Nawet jeżeli odpadniemy, nic nam nie grozi. Ten sprzęt nas przytrzyma, jest bezpiecznie. Jeśli chodzi o wchodzenie na trasy na przykład, to jest taka zasada u nas, że na platformie mogą być dwie osoby, przeszkody pokonujemy pojedynczo.
Jak, była adrenalina?
Tak.
No była, nie?
Ale czułaś się bezpiecznie?
Tak.
Kask i te uprzęże chroniły?
Tak.
Bo to chyba jest najważniejsze, prawda, przy takiej zabawie, tak, bezpieczeństwo.
I działa, jeżeli jednego nie zapnie, to drugi nie, albo nie popuści, także to jest naprawdę bezpieczne.
Bezpieczny sport, naprawdę. Dzieci są pod wrażeniem.
No, fajnie było.
A ty uniesiesz te liny, te uprzęże?
Tak.
To jest ciężkie, pokaż. No kilka kilogramów to waży. A to, co to jest, wiecie, to?
No, to się przypina do takiej liny.
Stalowej.
Bezpiecznie przechodzić i zjeżdżać.
Kask też masz taki, widzę, profesjonalny.
No, żeby ochronić głowę.
Sprzęt jest. Jesteście pozapinani, kaski też,
tak.
Więc...
Tak, sprzęt jest bardzo dobry.
To jest ważne, prawda, żeby przy takich zabawach na wysokości ekstremalnych dbać o to bezpieczeństwo.
Tak, bardzo to jest ważne.
Nie mając kasku albo liny, to
Można źle skończyć, prawda?
Wracamy do Torunia, gdzie działa Centrum Wspinaczkowe Gato.
Ewa Zaliwczak. Właśnie znajdujemy się przed jedną ze ścianek wspinaczkowych, gdzie wspinaczka odbywa się przy użyciu liny. Obok nas jest mała bulderownia, gdzie wspinacze się rozgrzewają. Ćwiczą tutaj też małe dzieci.
Przed nami jest lina, którą przyczepiamy do siebie.
Tak, bardziej nie do siebie, tylko do uprzęży.
Lina asekuracyjna tak naprawdę.
Dokładnie.
I ona działa w ten sposób, że jeżeli odpadniemy to?
Jeżeli odpadniemy, to mamy pewność, że na pewno nie spadniemy na ziemię, tylko ta lina nas przytrzyma. No, bardziej asekurant niż przy pomocy liny niż sama lina.
Czyli to jest ćwiczenie dla dwóch osób?
Dokładnie. Jeżeli chcemy się wspinać na ściance, gdzie jest lina, wtedy potrzebujemy dwóch osób. Jedna z osób się wspina, druga automatycznie ją asekuruje. I wiadomo, wspinacz używa mięśni i asekurant też ich używa. Musi utrzymać osobę, która aktualnie znajduje się na ścianie.
Czyli ta osoba, która asekuruje, odpowiedzialną funkcję ma?
Dokładnie.
Już na dole można adrenalinę poczuć?
Można, ale jeżeli się znajdujemy na ścianie, jesteśmy dość wysoko, ta adrenalina też przychodzi i nie ukrywam, że jest bardzo pomocna, bo bez niej naprawdę w niektórych miejscach nie dałoby się przejść dalej.
Dawid Białecki z Torunia. To jest przyrząd asekuracyjny, który służy nam do asekurowania osoby wspinającej się. Karabinek wpinamy razem z przyrządem do uprzęży, którą każdy wspinacz powinien mieć, tak samo osoba asekurująca. Taka uprzęż wspinaczkowa składa się z dwóch elementów połączonych ze sobą. Pasa biodrowego i dwóch pasów udowych połączonych ze sobą tak zwanym łącznikiem. Karabinek razem z przyrządem wpinamy do łącznika, do karabinka i do przyrządu asekuracyjnego wpinamy linę, drugi koniec liny. Do drugiego końca jest przywiązany wspinacz. I wtedy jesteśmy już po prostu stale związani ze wspinaczem, osobą wspinającą się i możemy tę osobę poprzez oczywiście poprawną asekurację asekurować na linię.
Każda osoba, która do Państwa przyjdzie, czy która próbuje tego sportu, może liczyć, że na miejscu uzyska fachową pomoc, że nie zostanie masz, wspinaj się i radź sobie.
Dokładnie. Podstawowe szkolenie z zakresu właśnie asekuracji i wiązania się poprzez wykorzystanie popularnego węzła zwaną ósemką. Osoba wiąże się, jest szkolona właśnie związania, z asekuracji i po takim krótkim szkoleniu 15-20 minutowym może się samodzielnie razem z partnerem spinać. No bo muszą być oczywiście dwie osoby do spinania się.
A jeżeli przyjdzie sama?
Trzeba się wcześniej dużo umówić. Natomiast jeśli nie ma takiej możliwości, taka osoba może się spinać na ściankach, które są dużo niższe, do 3-4 metrów, a pod tymi ścianami rozłożony materac miękki, na którym będziemy po prostu podczas spinaczki spadali. Tak? Miękki materac nas będzie asekurował.
Te uchwyty czym się różnią od siebie, bo mają różne kształty, wypustki?
Przede wszystkim właśnie różnią się tą trudnością chwycenia za sam uchwyt. Różnią się trudnością, bo są przystosowane dla osób, które dopiero zaczynają. Tutaj mamy takie kolorowe uchwyty, one są odpowiednio przystosowane tylko dla dzieci. Oczywiście normalnie wspinać się po nich też można. Są bardziej obłe uchwyty. Zależy od stopnia trudności.
Czy to sport urazowy?
No na pewno, jeżeli nie zachowujemy środków ostrożności, to zdarzają się różne otarcia, zasinienia, ale to jest kwestia wprawy. Im więcej ćwiczymy, im więcej się wspinamy, tym wiadomo, tych urazów jest coraz mniej. Jeżeli chodzi o ściankę, to pośpiech nie jest wskazany, bo tutaj wymagana jest chwila zastanowienia, gdzie dobrze się chwycić, na jakim stopniu najlepiej stanąć, żebyśmy od tej ścianki nie odpadli.
To sport dla każdego?
Tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Ograniczeniem jest tylko kwestia pokonania swoich własnych słabości, tego czy chcemy wejść wyżej, czy damy radę pokonać swoje jakieś lęki.
Panią co zainteresowało szczególnie?
Chyba przede wszystkim to, że mogę pokonać pewne granice, do których doszłam i że jak pokonam jeden stopień wyżej, sięgnę kolejnego uchwytu, i nawet odpadnę od ściany, to wiem, że ten stopień uchwyt nie jest już dla mnie tak trudny, jak mi się wydawało, że przekładam swoją własną złość na siebie z powodu tego, że nie mogę wejść wyżej, na to, że jednak potrafię dojść na sam szczyt. danej ściany.
Pewnie osoba z lękiem wysokości nie poradzi sobie.
To nie jest taka bariera nie do pokonania, ponieważ to jest tylko kwestia przyzwyczajenia się do wysokości i uświadomienia sobie tego, że jeżeli jesteśmy dobrze przywiązani, jeżeli jesteśmy sprawdzeni z asekurantem, czy wszystkie liny są dobrze umocowane, to kwestia pokonania tego, że na pewno jeżeli odpadniemy od ściany, to nic nam się nie stanie.
Jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu. No ale są też skałki, dużo większe wyzwanie i bardziej niebezpieczne.
Dokładnie. W Polsce mamy możliwość wspinania się w kilku miejscach na skałkach. Najpopularniejszym rejonem wspinaczkowym jest Jura Krakowsko-Częstochowska. Są to skałki wapienne, na które możemy się wspinać, jednakże koniecznie jest dużo większe doświadczenie. Z tego względu, że to jest po prostu naturalna skała, trzeba po prostu posiadać odpowiedni test sprzęt. W skale występują tak zwane już osadzone punkty asekuracyjne na stałe, do której właśnie doczepiamy ekspresy, wspinacz idzie po prostu wyżej w skalę, do tego własną linę, tak? Idziemy dalej. Druga osoba oczywiście asekuruje. Taka osoba musi się dużo powspinać na ścianie, przejść odpowiednie szkolenia. Dopiero potem możemy myśleć już o wspinaczce samodzielnej razem z partnerem w skałkach.
Okres wakacji to czas, kiedy mamy więcej wyobraźni, szukamy nowych doznań, doświadczeń. Które z wymienionych czynności warto ubezpieczyć, żeby te wakacje nie przerodziły się w jakiś koszmar?
Paweł Żegi, subdoradca ubezpieczeniowy. Warto zwrócić uwagę na to, że w okresie wakacyjnym, w trakcie uprawiania sportów, chociażby wodnych, wypadałoby zwrócić uwagę na dodatkowe ubezpieczenie obejmujące w swoim zakresie wypadki związane z uprawianiem sportów wodnych. A standardowe polisy NNW w zakładach pracy, w szkołach, na uczelniach nie obejmują uprawiania sportów większego ryzyka, czy też sportów ekstremalnych, do których zalicza się sporty wodne. Wypadałoby przynajmniej mieć świadomość, że w razie wypadku w czasie uprawiania takich sportów może być problem z otrzymaniem świadczenia powypadkowego.
Może być taka sytuacja, że możemy wpłynąć w drugą osobę, zrobić jej krzywdę i wtedy bez dodatkowego ubezpieczenia OC możemy mieć kłopoty.
Podobny problem i też roszczenia, które mogą się pojawić od osoby poszkodowanej, czy też został uszkodzony jej sprzęt. I taka polisa OC w życiu prywatnym może w tej sytuacji pomóc. Może nie musi, w zależności właśnie od tego, jakie klauzule się dodatkowo wykupi w takim ubezpieczeniu.
Ta świadomość jest większa?
Popularne jest wykupywanie polis turystycznych, wyjazdowych w okresie zimowym na sporty narciarskie. Tutaj ta świadomość w okresie zimowym, ferii zimowych jest większa. Ludzie chętniej wykupują, mając świadomość urazowości tego sportu. W zasadzie w okresie wakacji jest podobny problem, bo w zasadzie wyjeżdżając na wakacje, mając na uwadze uprawianie sportów wodnych, wypadałoby wykupywać podobne polisy, ponieważ narciarstwo, czy też to jest zimowe, czy to jest narciarstwo wodne, czy sporty wodne mogą być podobnie urazowe również w okresie letnim.
Przez to, że się ubezpieczymy, te wakacje nie do końca mogą być przegrane.
Dokładnie. Warto wykupić taką polisę na okres sezonowo, na okres miesiąca czy tygodni wyjazdowych. Warto zadbać o zakres tego ubezpieczenia, przekazać informacje osobie przygotowującej ofertę, polisę o tym, jakie sporty się zamierza uprawiać, jaką formę ruchu czy rekreacji zamierza się uprawiać w okresie wyjazdu. I to powinno być zawarte w polisie. Zarówno w zakresie własnej ochrony w ramach NNW, wypadkowego ubezpieczenia, czy też kosztów leczenia dodatkowych związanych z takim leczeniem czy rehabilitacją po wypadku, jak i w zakresie odpowiedzialności cywilnej, żeby być zabezpieczonym na roszczenia osób poszkodowanych.
To wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję w imieniu Kamili Zroślak, Marcina Dolińskiego i Andrzeja Krystka. Michał Zaręba, do usłyszenia.